Odwrócony obraz. Artykuł autorstwa Andrzeja Donimirskiego opublikowany na łamach Nieznanego Świata w numerze styczniowym z roku 1992. Czy istnieją dwa rodzaje rzeczywistości, a dusza i ciało stanowią różne manifestacje tej samej substancji? Już na początku kształtowania się myśli ludzkiej w starożytności, w VI wieku przed naszą erą, wyrażano pogląd, iż otaczający nas świat stanowi jedynie odbicie jakiejś innej, głębszej rzeczywistości. Pierwsi filozofowie jońscy, Tales, Heraklit, Anaksymander, próbowali określić to pratworzywo, z którego wszystko powstało. Według jednych miała być nim woda czy powietrze, według drugich ziemia lub nawet ogień. Szczególnie istotne były poglądy Anaksymandra. Dla niego prasubstancja nie była wodą, ani żadną z innych znanych powszechnie materii. Głosił, że jest ona niepoznawalna, bezkresna, wiecznie istniała i wiecznie będzie istnieć. Stale przekształca się też w różne rodzaje materii, znane nam z codziennego doświadczenia. Późniejsi filozofowie greccy, V wiek przed naszą erą, poszli trochę inną drogą. I tak na przykład Demokryt twierdził, że w rzeczywistości istnieją tylko atomy i pusta przestrzeń. Platon zaś wierzył, iż najgłębszą rzeczywistością jest nieosiągalny dla ludzi świat idei. Także na starożytnym Dalekim Wschodzie poszukiwanie istoty rzeczywistości doprowadziło tamtejszych myślicieli do podobnych wniosków. Hinduscy Brahmini głosili, że niewidoczny świat to tylko maja, zasłona łudy, kryjąca za sobą niedostępną dla człowieka rzeczywistość. Święte pisma hinduskie Upaniszady ujmowały to w następujący sposób. Niewidzialna i subtelna esencja jest duchem całego wszechświata. To właśnie jest rzeczywistość. Ty jesteś tym. Tak więc już bardzo dawno temu, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, wierzono, że świat, który nas otacza oraz to, czego na co dzień doświadczamy, nie jest prawdziwą rzeczywistością, lecz tylko jej odbiciem, emanacją lub manifestacją. Natomiast owo pratworzywo, z którego wszystko się składa, ukryte jest przed naszym postrzeganiem, mimo że stanowi właściwy fundament świata. Do takiego wniosku doszli pierwsi myśliciele ludzkości, kierując się zarówno logicznym rozeznaniem, jak i tym, co dziś nazwalibyśmy mistycznym odczuciem. Wtedy też powstała opowieść o słynnej jaskini Platona, w której przykuci do ściany skazańcy widzą tylko cienie tego, co dzieje się u wejścia do jaskini, za ich plecami. A mimo to cienie te uważają za rzeczywistość. Dziś, po upływie ponad 2500 lat, powracamy niejako do tych poglądów. Znany angielski myśliciel i filozof Aldous Huxley pisał m.in. Świat jest złudzeniem, lecz musimy znaleźć sposoby odkrycia całości rzeczywistości w tej iluzorycznej części, którą pozwala nam zobaczyć nasza skoncentrowana na sobie świadomość. Nie wolno nam żyć bezmyślnie z przekonaniem, że nasze złudzenia to cała rzeczywistość, lecz równocześnie nie wolno nam żyć zbyt rozważnie w tym znaczeniu, że będziemy próbowali uciec od iluzji. Cytat z publikacji Współcześni Mistycy i Mędrcy. Człowiek jest istotą zarówno fizyczną, jak i duchową. Oba te aspekty jego natury są równie rzeczywiste, ale jednocześnie żaden z nich nie może być w pełni zrozumiały i opisany przy użyciu terminów charakterystycznych dla drugiego. Naukowe i religijne metafory mogą być więc wzajemnie komplementarne, to jest jedne nie przeczą drugim. To przeświadczenie o dwoistości człowieka można przyrównać do znanego już od dawna odkrycia natury światła, które przejawia się raz jako fale, raz jako korpuskuły. Problem został radykalnie rozwiązany dopiero wtedy, gdy zdano sobie sprawę, iż jedno i drugie określenie jest jakby tylko metaforą. Każde bowiem okazuje się użyteczne dla wyrażenia określonego aspektu nieznanej natury światła. Wydaje się więc, że nie tylko wracamy do poglądów pierwszych filozofów głoszących, że istnieje jedno tworzywo, z którego wszystko się składa. Być może odkryliśmy już, czym ono jest. Współczesna nauka nazywa je energią. Zdaniem niemieckiego fizyka Wernera Heisenberga, energia jest tą substancją, z której utworzone są wszystkie cząstki elementarne, wszystkie atomy. A więc i wszystkie rzeczy. Jednocześnie jest ona tym, co powoduje ruch. Energia jest substancją, ponieważ ogólna jej ilość nie ulega zmianie, a liczne doświadczenia przekonują nas, że z tej substancji rzeczywiście mogą powstawać cząstki elementarne. Energia przekształca się w ruch, ciepło, światło i napięcie elektryczne. Można ją nazwać podstawową przyczyną wszystkich zmian w przyrodzie. Cytat z publikacji Fizyka i filozofia. Materia jest więc formą istnienia energii. Powstaje zasadnicze pytanie, co to jest energia? Niestety tu kończy się nasza współczesna wiedza. Nie wiemy, co to jest energia. Znane definicje tłumaczą tylko sposoby i zasady jej przejawiania się i działania, nie wyjaśniając natomiast jej istoty. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że fizyka współczesna nie mówi, czym jest energia. Nie wyjaśniono, na czym polega mechanizm zachowania energii, ani nie znamy powodów, dla których otrzymujemy takie, a nie inne wzory na poszczególne postacie energii. Cytat z publikacji Feynmana Wykłady z fizyki. Tak więc od czasów starożytności tylko trochę posunęliśmy się naprzód. Nadal nie znamy natury, najgłębszej istoty, tego pratworzywa, z którego wszystko się składa. David Bohm ze Stanów Zjednoczonych, jeden ze współczesnych czołowych teoretyków fizyki, autor wielu prac i rozpraw naukowych, twierdzi, że przestrzeń wszechświata składa się z energii, a materia jest tylko słabym przyrostem tej energii. Materia jest małą zmarszczką na ogromnym oceanie energii, względnie stabilną i dlatego przez nas obserwowalną. Bohm posuwa się następnie jeszcze dalej, mówiąc, że natura energii nie tylko jest nieznana, ale na zawsze pozostanie niepoznawalna. Pisze on, otacza nas niezgłębiony ocean energii, ale poza tym oceanem może być jeszcze większy ocean. Jest to bowiem miejsce, w którym nasze poznanie zanika. Nie znaczy to wcale, że poza tym nic nie ma. To źródło energii mogłoby być zanurzone w źródle jeszcze bardziej obszernym i tak dalej. Wynika stąd, że ostateczne źródło jest niezmierzone i nie może zostać uchwycone w naszym poznaniu. Cytat z publikacji Poszukiwanie jedności. Wszystko to jest bardzo trudne. Spróbujmy więc użyć tu dość prostego porównania. Wiemy, co to jest woda. Wiemy także, iż może ona występować w warunkach poniżej 100 stopni Celsjusza w stanie płynnym albo w warunkach poniżej 0 stopni Celsjusza w stanie zamarzniętym. Można więc umownie przyjąć, iż podstawowym tworzywem jest woda w stanie płynnym, natomiast w pewnych wyjątkowych warunkach występuje ona jako lód. Odnosząc to do całości wszechświata i operując jednak bardzo dalekimi porównaniami, można powiedzieć, że podstawowym tworzywem jest energia, natomiast materia jest jej zamarzniętą formą. Energii nie można bezpośrednio dotknąć, natomiast w swej zamarzniętej postaci, czyli w postaci materii, jest ona dostępna naszym zmysłom. Reasumując, energia jest powszechną, zasadniczą formą istnienia, materia zaś jedynie jej chwilowym stanem. Na gruncie istnienia można określić to jeszcze inaczej. Podstawową realnością jest pole energii, natomiast cząsteczka materialna stanowi swego rodzaju zakłócenie, tak zwany węzeł, tego pola. Materia jest jakby zamrożonym światłem. Światło nie jest po prostu falą elektromagnetyczną, ale w pewnym sensie falą innego rodzaju, poruszającą się z prędkością światła. Możemy zatem powiedzieć, że w postaci światła mamy do czynienia z fundamentalną aktywnością stanowiącą podstawę istnienia. Cytat z publikacji Poszukiwanie jedności. Tak więc, choć nie dotarliśmy jak dotąd do wyjaśnienia natury podstawowego tworzywa, z którego wszystko się składa, wiemy jednak, że może występować ono w różnych, znacznie różniących się pomiędzy sobą postaciach. A to już jest jakiś krok naprzód. Istotne tu będą słowa wyjęte z rozważań nad tymi problemami Józefa Rzycińskiego, mówiące, że ewolucja nauki doskonale ilustruje proces odchodzenia od zdroworozsądkowych wyobrażeń i wprowadzania na ich miejsce wzorców naruszających nasze intuicyjne schematy. Cytat z publikacji Poza granicami konkretu. Mówiliśmy już, że światło przejawia z jednej strony naturę falową, a z drugiej korpuskularną. Podobnie kształtuje się natura wielu cząsteczek elementarnych w świecie subatomowym. A przecież obie te formy stanowią jakby wzajemne przeciwieństwo. Jeżeli więc struktura materii wykazuje cechy dwoistości, to może cała rzeczywistość, jaka nas otacza, ma także dwie postacie, które zdają się wzajemnie wykluczać. Amerykański psycholog Lawrence Leshan wysuwa w związku z tym nową hipotezę dotyczącą prawdziwej rzeczywistości naszego świata. W największym skrócie przedstawia się ona następująco. Człowiek może poznać świat dwoma pozornie przeciwstawnymi sposobami. Pierwszym jest postrzeganie zmysłowe, które daje nam obraz rzeczywistości, tak zwanej sensorycznej. Drugim są przeżycia typu mistycznego, które Leszan nazywa jasnowidzeniem rzeczywistości. Te dwa okna, przez które dostrzegać możemy realność naszego bytu, określa on jako Sensitive World, w skrócie SW, oraz Reality World, w skrócie RW. Obie te, w jakimś sensie przeciwstawne sobie, struktury charakteryzują się następującymi cechami. Tutaj będzie dokonany skrót. Rzeczywistość zmysłowa, Sensitive World, czyli SW. Rzeczy i wydarzenia są postrzegane, w przeważającym stopniu, jako indywidualne. Można z nich składać większe całości. Zmysły lub urządzenia techniczne są jedynymi godnymi zaufania kanałami, które umożliwiają zdobywanie informacji o otaczającym nas świecie. Czas podzielony jest na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Każde wydarzenie lub czyn może być dobry, obojętny lub zły. Działanie możliwe jest na podstawie wolnej woli kierowanej przez rozsądek, rozum. Obserwacje mogą być przeprowadzane w granicach czasu i przestrzeni. Rzeczywistość realna, Reality World, czyli SR. Rzeczy i wydarzenia są postrzegane jako część jakiegoś ogólnego modelu, który ze swej strony jest częścią jeszcze większego modelu itd. Wszystko to tworzy model całego wszechświata. Informacje odbierane przez zmysły są iluzją, ułudą. Rzeczywista wiedza może być nabywana tylko na drodze bezpośredniej, to jest poprzez intuicję. Czas jest jednością. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są złudzeniem. Nic nie jest ani złe, ani dobre, lecz wszystko jest częścią harmonijnego uniwersum. W zasadzie nie można działać samodzielnie, lecz tylko stosować się do ogólnego wzorca. Doświadczeń nie przeprowadza się, natomiast wiedzę nabywa się poprzez integrację ze wzorcem. Nasze ciała są tworami biologicznymi, musimy więc żyć w zasadzie tylko w świecie SW. Próby dłuższego przebywania w świecie RW prowadzą przeważnie do śmierci danego osobnika. Jednakże kto nigdy nie doświadczył, choć przez chwilę świata RW tego życie nie było w pełni bogate. Ci, którzy zdają sobie sprawę z istnienia obu tych światów, żyją stale w świecie SW, lecz od czasu do czasu przenoszą się do świata RW. W związku z tym Leszan wyraża przekonanie, iż pewne stany psychiczne, takie jak na przykład jasnowidzenie, wspomnienia z poprzedniego życia, różne stany medialne i temu podobne, są właśnie rezultatem chwilowego przeniesienia się ze świata SW do świata RW. Jeżeli tak zwane mistyczne przeżycia nie są odchyleniem od zwykłego stanu psychicznego, lecz odczuwaniem innej rzeczywistości, świat ten możemy nazwać światem psychicznym. Możemy także mówić o istnieniu pola energii psychicznej, jak już wspomniałem, zakłócenia pola energii fizycznej w postaci zagęszczenia tego pola to właśnie atomy, cząsteczki elementarne i zbudowane z nich obiekty fizyczne. Przypuszczalnie więc także w polu energii psychicznej mogą zachodzić zagęszczenia w postaci powstawania indywidualnych świadomości. Zadaniem mózgu nie byłoby więc produkowanie świadomości, bo świadomość każdego indywiduum egzystuje niezależnie w polu energii psychicznej. Zadaniem mózgu byłoby ograniczanie tej świadomości do działania w polu energii fizycznej. Zostaliśmy tak ukształtowani, że jesteśmy na ogół przekonani, iż to, co podają nam zmysły, jest absolutnie prawdziwe. Jednakże od najdawniejszych czasów mieliśmy, być może spore, możliwości postrzegania rzeczywistości w ramach świata RW. W ciągu następujących po sobie wielu generacji było to jednak tak skutecznie tłumione, że obecnie ograniczone zostało do rzadkich tylko przeżyć, zwanych paranormalnymi. Mimo to u niektórych osób świadomość istnienia świata psychicznego pozostała jeszcze na tyle silna, że nie dała się zupełnie stłumić. Ci właśnie ludzie mogą, w sprzyjających warunkach, nauczyć się odróżniać przejawy świata SW od świata RW. A może jest jeszcze inaczej, może dusza i ciało, lub po prostu duch i materia, stanowią dwa rodzaje, dwie manifestacje tej samej, dużo jednak głębszej rzeczywistości? Pisze o tym współczesny fizyk niemiecki Karl Friedrich von Weizsäcker. Jeżeli wyjdziemy od stwierdzenia, że z jednej strony istnieje ciało, z drugiej strony istnieje dusza, to nasuwa się pytanie, czy właściwie ciało wpływa na duszę, czy też dusza na ciało, albo czy wpływają na siebie wzajemnie. Ponadto jednak nasuwa się jeszcze inne pytanie. Czy rozróżnienia te nie są może zbyt powierzchowne, czy za nimi nie kryje się jakaś tożsamość istoty? W dziejach naszego myślenia niejednokrotnie tę tożsamość istoty formułowano tak, iż pozytywnie stwierdzano, że ostateczna rzeczywistość jest duchowa, że to, co nazywamy duszą, jest określonym, indywidualnym lub też może poza indywidualnym przejawem cech duchowości. A to, co nazywamy materią, jest sposobem, w jaki ta ostateczna rzeczywistość postrzega samą siebie. I dalej Weizsäcker przystępuje do zaprezentowania swych poglądów na problem duszy i ciała. Skrót. Chciałbym tu wysunąć pewną hipotezę, nie będącą wprawdzie hipotezą naukową w węższym znaczeniu, ponieważ nie dotyczy poszczególnych związków w ramach nauki, lecz nauki jako całości. Można ją sformułować następująco. Świadomość i materia stanowią dwa różne aspekty tej samej rzeczywistości. Cytat z publikacji Jedność przyrody. Wielu innych współczesnych myślicieli zajmuje podobne stanowisko, np. Dobrzański, Sinnota oraz znany filozof Alfred Whitehead. Największe jednak znaczenie mogą tu mieć poglądy słynnego paleontologa, a zarazem duchownego i zakonnika Tillara de Chardin. Twierdzi on, że ostateczną, najgłębszą rzeczywistość stanowi energia, którą nazywa tworzywem kosmicznym. Z niej zbudowane jest absolutnie wszystko. Thierry de Chardin pisze, od narodzin myśli ludzie nieustannie zastanawiali się i dyskutowali nad współistnieniem i przeciwstawnością materii i ducha. Wydaje się, że dzisiaj przybliżamy się do rozwiązania polegającego, jak to zawsze ma miejsce, w przypadku najbardziej denerwujących paradoksów, na uznaniu, że kwestia ta była błędnie postawiona i że cały problem nie istnieje. W rzeczywistości zarówno materia, jak i duch są po prostu dwiema fazami, czy bardziej ściśle, dwoma znaczeniami tej samej rzeczywistości znajdującej się wokół nas w dynamicznym procesie. W naturze rzeczy jedno jest nieoddzielne od drugiego, jedno nie istnieje bez drugiego i to z tej ważnej przyczyny, iż jedno wydaje się pojawiać zasadniczo jako rezultat syntezy drugiego. Cytat z publikacji L'énergie chimère. Takie podejście do problemu materii i ducha pozwala pogodzić dawne przeciwieństwa pomiędzy stałością i zmiennością, nauką a filozofią, realizmem i idealizmem, materializmem i spirytualizmem, obiektywizmem i subiektywizmem. Nieporozumieniem jest także wyobrażenie, że zjawisko ducha pojawiło się na tym świecie dopiero wraz z nami, że wszechświat musiał radzić sobie bez ducha wówczas, gdy nas jeszcze nie było. Właśnie odwrócony obraz zdaje się być znacznie bliższy prawdziwemu stanowi rzeczy. Duch nie dlatego istnieje na świecie, że mamy mózg. Przeciwnie, ewolucja tylko dlatego mogła wytworzyć nasz mózg i naszą świadomość, że realne istnienie tego, co określamy mianem ducha, umożliwiło jej powołanie w naszych głowach narządu dysponującego zdolnością połączenia materialnego wymiaru z wymiarem duchowym. Cytat z publikacji Hoimara von Dietfurta. Duch nie spadł z nieba. W świetle tych i wielu innych poglądów zachodzi prawdopodobieństwo, że materia i duch nie są dwiema odrębnymi kategoriami, lecz jakby dwoma obliczami tego samego wszechtworzywa kosmicznego – energii. Mimo, że jest to nowe spojrzenie na naszą najgłębszą rzeczywistość, zawiera ono, jak już wspomniano, także aspekt historyczny. Człowiek bowiem od samego początku swego istnienia nieustannie rozważał problem współistnienia materii i ducha, ciała i duszy. W rozmyślaniach pierwszych filozofów zagadnienie to znajdowało swój wyraz w dyskusji o mnogości i jedności. W czasach późniejszych stało się przedmiotem refleksji w różnych dziedzinach nauki i religii. Dziś wydaje się, iż zbliżamy się do rozwiązania dzięki twierdzeniu, że problem był błędnie postawiony od samego początku. W rzeczywistości bowiem nie istnieje sprzeczność czy przeciwstawność pomiędzy materią a duchem, jeżeli uznamy je za dwie fazy, a ściślej mówiąc, za dwa różne odczyty tej samej rzeczywistości, która otacza nas i jest wewnątrz nas. Materia i duch przeczą sobie wzajemnie jedynie wtedy, kiedy izolujemy je i usiłujemy przeciwstawić jako abstrakcyjne, a więc niemożliwe do zrealizowania, idee. Być może w rzeczywistości materia i duch są nierozdzielne. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Na naszym kanale zaprezentowaliśmy artykuł autorstwa Andrzeja Donimirskiego opublikowany na łamach Nieznanego Świata w numerze styczniowym z roku 1992.